Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałga, z nami zachodniopomorski poseł PSL-u Jarosław Rzepa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Panie pośle, rolnicy są zbulwersowani, aplikacja suszowa ma zacząć działać po 20 lipca. To nie za późno?
To jest kpina panie redaktorze z rolników, bo przecież żniwa już trwają, jęczmienie są już skoszone, rzepaki w tym tygodniu rozpoczną się żniwa rzepakowe, a pewnie zaraz za chwilę po nich pszenica i żyto. A pan minister mówi, że naprawia aplikację, 20 uruchomi, a rolnicy wtedy dopiero będą mogli składać wnioski poprzez tą aplikację, żeby Jung łaskawie stwierdził, czy jest susza, czy nie, a jak się nie będzie z tym zgadzał, to będzie mógł się odwołać i wtedy zostanie powołana komisja, która co przyjdzie schody rzepaku oceniać? Po pszenicy na przykład, czy po jęczmieniu?
Panie pośle, ale ta aplikacja w ogóle powstaje w jakichś olbrzymich bólach, bo co roku rolnicy mówią, to nie działa.
Bo to nie działa, panie
redaktorze. Rozmawiali nawet z ministrem Kowalczykiem, wówczas kiedy był w Baszkowicach, twierdzono, że to jest do naprawy, to się uda naprawić. Jeden z postulatów był, żeby właśnie inspektorzy oceniali stan suszy, a nie ta aplikacja. I cały czas stoimy w tym samym miejscu.
Tak jest. Panie redaktorze, przypomnę, że za naszych rządów co roku przed żniwami, jeżeli były wnioski z gmin od rolników, że mają jak gdyby już suszę, były powoływane na podstawie zarządzenia wojewody komisje, które się składały z pracowników izb rolniczych, ODR-u, z gmin, na których ta susza występowała. Ci pracownicy raz szli razem wszyscy na pola, szacowali przed zbiorem. Później jeszcze weryfikowali to oczywiście po zbiorze, wiedząc jakie są zbiory i na tej podstawie przygotowywali protokoły. Dzisiaj jest taki bałagan, panie redaktorze, dosłownie, że aplikacja nie działa, bo chcieli stworzyć coś, co miało zastąpić to właśnie te komisje. A ona po prostu w żaden sposób nigdy nie była dobrze dopracowana. Co roku mówią, że będą naprawiać, ale tak naprawdę to jest bubel. Trzeba to wrzucić do kosza, powrócić do starej metody. Natomiast jeżeli naprawdę się wymyśli coś dobrego, to najpierw trzeba przetestować na niewielkim obszarze, a później wprowadzić to w życie, a nie tak jak stworzy się aplikację, która po prostu jest bublem. Jest szkoda tylko tych pieniędzy, tych nerwów rolników i tego oszukiwania w wielu przypadkach rolników, bo nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, że susza według aplikacji zaczyna się, jeżeli straty są powyżej 30%, a poniżej to nie ma suszy? Poza tym oczywiście ona stwierdza tylko wtedy, kiedy na podstawie wyników z Jungu, a Jung nie ma przecież we wszystkich województwach stacji meteorologicznych, w sensie rozmieszczenia bardzo gęstego. To jest naprawdę oszustwo rolników, i dziwię się ministerstwu, że w ogóle nie wstydzi się za to, do czego doprowadziło.
Panie pośle, zmienimy temat, chociaż cały czas zostajemy na gospodarce. Chciałbym zapytać o to, dlatego że wiele osób jeździ teraz drogami, tymi drogami także jeżdżą traktory, jeżdżą tam rolnicy. Ja przyglądałem się ich pracy i jedno, co mi się rzuciło w oczy, to, że jest coraz mniej młodych rolników na roli. To znaczy, że młodzi rolnicy porzucają gospodarstwa?
Nie, panie redaktorze, no jest kwestia tego typu, że demografia też dotknęła rolnictwa. Niestety tych młodych rolników nie jest aż tylu, jak kiedyś. Mogłoby się wydawać, że w tej społeczności rolniczej nie jest ich wystarczająco. Natomiast rolnicy młodzi też mają dylematy, bo jeżeli dzisiaj mamy w KOWR-ze taką sytuację, że chcieliby wydzierżawić grunty, bo teraz jak gdyby nie ma formalnej możliwości kupna i starają się po spółkach, które kończą się dzierżawy, pozyskać, a KOWR ma to za nic, przedłuża tym spółkom na wiele lat, rolnicy tracą cierpliwość, oni pytają mnie na przykład, panie pośle, jak to jest? Jesteśmy polskimi rolnikami, żyjemy na Pomorzu Zachodnim, czekamy na tą ziemię, która kończy się na przykład od 15 lat dzierżawa, kończy się, powinna wrócić do Skarbu Państwa, a KOWR podejmuje decyzję, nie konsultując się z nami na przykład, że ma ta ziemia wrócić. To jest skandal, to co się dzieje dzisiaj w KOWR-ze i mam nadzieję, że jesienią się to zmieni i wrócimy do słuchania przede wszystkim rolników, bo te rady społeczne przy KOWR-ze to też jest jedna wielka fikcja, bo one tylko właśnie są opiniodawczo-doradczym, ale w żaden sposób nieumocowanym organem, a mam nadzieję, że to trzeba ustawowo zapisać. I mam nadzieję, że wreszcie powrócimy do czasu, kiedy w rolnictwie będzie się coś opłacało. A dzisiaj, jak rozmawiam z rolnikami, to jedyna nadzieja na opłacalność jest w buraku cukrowym, a tak naprawdę wszystko poniżej kosztów, bo ceny, jakie za dzisiaj sprzedają rolnicy swoje płody, są sprzed wojny, ale w sklepach i na targowiskach tego nie widać. Ale na kontach rolników niestety tak. I to jest straszne, że do tej sytuacji ktoś doprowadził. Minister Telus, który dzisiaj mówi, że uruchamia jakiś skup interwencyjny malin, a ceny w skupie jest 3,50, 3,80. Co on opowiada za głupoty? Niech on po prostu uszczelni granice, bo wjechało do Polski 40 tysięcy mrożonej maliny, rozwalając całkowicie nasz rynek. Dzisiaj skończyła się umowa między Rosją a Turcją, ONZ-em na transport, eksport ukraińskiego zboża. Którędy teraz to zboże będzie? Znowu presja, żeby szło. 15 września się kończy memorandum Unii Europejskiej, jak gdyby za zakaz wwożenia do Polski ukraińskich produktów. To znowu zaleje polski rynek. Naprawdę jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Nasze rolnictwo, a Ministerstwo Rolnictwa nawet nie działa jak strażak. Bo nawet jak strażak, to nie wie, że benzyną się nie gasi, tylko wodą. A oni niestety tak robią.
Panie pośle, przenieśmy się teraz do Berlinka. Tam jest duże ryzyko, że szpital może zaprzestać działalności. O tym już 20 czerwca burmistrza Berlinka, pana Dariusza Zielińskiego i zarząd powiatu myśliborskiego poinformowała pani dyrektor do spraw lecznictwa, pani Maria Jaworska. Pan udał się do Berlinka i zajmuje się pan problemem. Rzeczywiście jest takie ryzyko, że szpital w Berlinku może przestać działać?
Jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ lekarze z tego szpitala już trzeci miesiąc nie otrzymali swoich uposażeń. Szpital wygenerował przez te kilka ostatnich lat dość duży, jak na szpital potężny, nawet bym powiedział, dług. Nie widać perspektyw na to, żeby zarówno gmina czy powiat dosypały jakoś duże pieniądze, bo wiem, że teraz gmina podjęła decyzję o przekazaniu 1,5 miliona złotych dla szpitala. Powiat nie bardzo w tym czasie widzę, żeby taką decyzję chciał podjąć, a połowa w ogólnej puli zobowiązań to są zobowiązania wymagalne, czyli tak naprawdę na te, które czekają dostawcy leków, typu, nie wiem, prądu, jakichkolwiek innych rzeczy, które służą do bezpośredniego działalności każdego dnia szpitala. I ta sytuacja jest naprawdę napięta. Jeżeli lekarze faktycznie odejdą 1 sierpnia z tego szpitala, to ten szpital przestanie mieć możliwość funkcjonowania. Będzie trzeba zgłosić wniosek do wojewody, że nie ma możliwości zabezpieczenia ochrony dla mieszkańców. A obawiam się jednego, jeżeli lekarze pójdą, a za tym pewnie pójdą i też biały personel, czy mówię o pielęgniarkach, innych osobach, to przywrócić do funkcjonowania będzie bardzo trudno. Mamy nową panią prezes, właściwie od wczoraj funkcjonuje. Ja jej życzę jak najlepiej, żeby była w stanie w tej trudnej sytuacji znaleźć porozumienie z lekarzami, żeby nie odeszli, to raz, a dwa, żeby zastanowić się, w jaki sposób dać więcej tlenu dla płynności tego szpitala, bo jeżeli nie, to będzie naprawdę sytuacja podbramkowa. Ale jest to też pochodna niestety to, co się dzieje w wielu szpitalach powiatowych, a w tym wypadku to też jeszcze mamy spółkę, która 80% ma gminę, 20% powiat, czyli jeszcze bardziej skomplikowana struktura, gdzie na chyba 210 szpitali powiatowych, 195 ma długi. To są po prostu niedoszacowane procedury NFZ-u, nie uwzględniające tego, że specyfika pewnych terenów jest inna, liczba mieszkańców jest inna, a ja przypomnę, że szpital berliński jest jednym z najlepszych szpitali położniczych w naszym województwie. Ma bardzo dobrą kadrę, jeśli chodzi o to, no, ale ludzie też nie mogą pracować 3 miesiące za darmo. Tak nie może być, panie redaktorze. I wydaje mi się, że tutaj liczę na to, że w ciągu tych 2 tygodni się znajdzie rozwiązanie po to, żeby ci ludzie mogli po prostu dalej pracować.
To tylko uzupełnię, że szpital ma przestać działać ze względu na to, że personel nie dostał pieniędzy, nie dostał w terminie zapłaty za wykonaną pracę. Chodzi o ginekologów.
Od kwietnia.
Tak,
od kwietnia.
Neonatologów, anestezjologów, internistów oraz chirurgów. Panie pośle, z Barlinka przenieśmy się do Świnoujścia. Pan także zajmował się kolejnym problemem w naszym województwie. Chodzi o ulicę wokół gazoportu. To jest ulica Ku Morzu. W ubiegłym tygodniu wicewojewoda zmienił rozporządzenie wojewody. Chodzi o to, że fragment drogi będzie udostępniony dla ruchu rowerzystów. To rozwiązuje problem, który narasta w Świnoujściu?
Nie rozwiązuje problemu. Widzę, że nasz wicewojewoda tak naprawdę nie zrobił tego, co oczekiwał pewnie od niego pan wicepremier Kaczyński, a być może to zameldował do Warszawy. Natomiast to jest tylko jeden element, ważny element, bo ten element drożności rowerowej, czyli przeniesienia tego ruchu z bitumicznej nawierzchni na wiadukt, a później bokiem do R10, czyli do tej naszej Baltic Velo, jest bardzo ważny. To przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo i to jest dobrze. Natomiast w żaden sposób droga ku morzu nie została otwarta. Parking jak był pusty, tak jest pusty. Plaża, która ma błękitną flagę, jest dzisiaj bardzo, bym powiedział, fajnym miejscem, bo tam nikt nie może praktycznie w żaden sposób dojechać, ani to powiedzmy sobie samochodem, ani żadnym innym środkiem transportu, już nie mówiąc o naszej najpiękniejszej latarni morskiej na naszym wybrzeżu, jak i też w Forcie Gerharda. To jest po prostu skandal, żeby tak postępować, żeby w ten sposób traktować mieszkańców Warszawy, żeby w ten sposób traktować zabytki, żeby w ten sposób traktować ludzi, którzy mają tam biznesy, którzy z tego żyją, a nawet nikt się nie pofatygował o to, żeby tym ludziom dać odszkodowania, bo to rządzący zdecydowali o zamknięciu tej drogi i to rządzący powinni tym ludziom wypłacić. Nie tylko tym, którzy tam funkcjonują, ale tym, którzy mają kwatery, do których ludzie odwołali rezerwacje, tym, którzy mieli biznesy, ale zaczynają je zamykać, ponieważ nie ma klientów, bo tak postąpił wojewoda jako jedyny przykład w Polsce, bo na podstawie tych przepisów nikt więcej nie zdecydował się na taki ruch jak wojewoda Zbigniew Bogucki. Ja z nim rozmawiałem. Dla niego jest tylko jeden element bezpieczeństwa. A ja powiem tak, tyle zbudowali różnego rodzaju zapór, płotów, murów, że powinni też zrobić z tym porządek po to, żeby ludzie mogli spokojnie, bezpiecznie dojechać do tego parkingu, móc udać się na tą plażę. A dzisiaj ci ludzie są zamykani w slumsie, a czują się tak jak w getcie, co zresztą wykazali na swoich transparentach podczas otwarcia tunelu, na którym byłem osobiście i powiem szczerze mówiąc, to co usłyszałem od tych ludzi było dla mnie smutne, ale jeszcze gorsze było to, co usłyszałem od tych, którzy przyjechali i tam nawet bym powiedział w niecenzuralnych słowach powiedzieli do mnie, panie redaktorze, co pan za hałotę tutaj przyprowadził? A ja mówię, wie pan co, nie wiem skąd pan jest, ale to są mieszkańcy tego miasta, którzy walczą o to, żeby móc ich normalnie szanować. I niestety nic się nie wydarzyło takiego, co by tą sytuację naprawiało. W jednym elemencie tylko to zostało poprawione.
A oczekiwania mieszkańców zdają się być naprawdę minimalne, bo są w stanie iść na ustępstwo i godzą się na autobus, który będzie jechał po ulicy Ku Morzu i nie zatrzymywał się obok gazoportu. Będzie dowoził turystów do latarni morskiej Fortu Gerharda, a także ich samych na plażę. I to jest to minimum, na które są w stanie się zgodzić, żeby był, jak to się mówi, wilk syty i owca cała. Musimy niestety kończyć. Musimy pani
poprzeć. Ale jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Ale czas mija, a każdy dzień to jest strata dla tych ludzi.
Jarosław Rzepa, zachodniopomorski poseł PSL-u, był dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.